Oczywiście jak jesteś bardzo młody, to nie myślisz o planowaniu swojego życia tak bardzo i myślisz o następny dzień albo następną godzinę. Planowanie na daleki przyszłość to wiele młodzież nie robią. Nawet jak mają 21 lat i jeszcze tak myślą, że będą młode i mogą sobie iść jak chcą. Słowo Boże ma wielką rolę, żeby zmienić twoje myślenie. Rozróżnienie, co jest dobre i doskonałe, znajdziemy w Piśmie Świętym i w zaufanie Panu. I to zmieni twoje życie. Pamiętam twoje Słowo Boże, bo przez twoje Słowo to mi chroni od grzechu. To Słowo Boże nam przypomina, co jest dobre i co jest zło. Nawet jak ja nawróciłem się, jak ja miałem prawie 14 lat, to ja miałem takie złe pojęcie o świętość. Ja myślałem, że świętość to znaczy ciągle głowę na dół, świece i modlenie się i takie nudne życie. To nie jest świętość. Świętość jest coś dobrego. List do Galatów 5, 22 i 23. Owoc Ducha Świętego. I to jest świętość. Takie zachowanie doskonałe. Dobroć jest w tym, wściemliwość, opanowanie się, miłość, nadzieje, radość, pokój. No, to jest po prostu istota zdrowego myślenia, zdrowego życia. I to ci pozwala, żeby dobre decyzje wykonać na przyszłość. Bo szczególnie jak jesteś młody, masz wiele decyzji przed sobą. Mama i tata już pomału odpadają, nie? Już nie decydują dla ciebie wszystko. W tym czasie mniej rozumiałem, ale by wziąłem Pismo Święte i po kolei każdy rozdział wyczytałem i notatki zrobiłem na każdy rozdział. To może to by trwało 2-3 lata, ale przez ten czas Bóg by ci dużo nauczał o siebie i o życie chrześcijańskie i by byłeś mądrzejszy i zdrowszy. Spędzaj czas z takimi ludźmi, którzy będą ci uczyć. Ja miałem taki czy taki główny pastor w moim życiu, który był bardzo ważny, ale wiele nauczycieli inne. Inne ludzie mogą mieć wpływ na twoje życie. Na drugie miejsce, z kim spędzasz czas? Możesz spędzać i masz spędzać czas z ludźmi niewierzącymi, ale nie mają być twoimi bliskim przyjacielem. Po prostu jesteś tam, żeby im pomóc, żeby im skierować. Są wiele ważne rzeczy, ale najważniejsze jest twoje życie przed Bogiem, bo z tego mądrość wychodzi, z tego będziesz zawsze skierowany lepiej, Bóg będzie mógł ci kierować lepiej przez Jego Słowo i będziesz wiedział, co masz robić. I też jest taki werset napisany w Piśmie Świętym, że nasza wiara będzie rosła, jak będziemy znali Słowo Boże. Jak ignorujesz Słowo Boże, twoja wiara będzie mniejsza i będziesz słabszy. On mówi, ja nie przyszedłem, żeby panować. Ja przyszedłem, żeby służyć. Ten, co służy, jest największy wśród nas. Takie inne podejście. Nawet nasi duchowni służą, nie mają panować. Nawet Piotr i Paweł napisali, że duchowni nie mają panować na nas. Mają być przykładem. To jest na pierwszym miejscu oczywiście, być przykładem. Jeżeli ktoś nie jest przykładem, to jest trudno ich słuchać, nie? Rób to, co ja mówię, nie to, co ja robię. No wiesz, jak masz pracę, jak masz szkołę, to Bóg jest w tym. To jest taka różnica między biblijny wierzący i religijny wierzący. My uważamy, że wszystko można robić dla chwały Boga, twoje nauki i wszystko, jeżeli poważnie weź tego. I oczywiście musisz od czasem do czasem odpoczywać, to wtedy z wierzącymi, ale też do kościoła. Zajmuj się z kościołem, zawsze jest trochę czas dla kościoła, nie? To znaczy możesz tam w niedzielę, wtorek albo jakieś inne coś. co, według Twojej potrzeby. Każdy może sam sobie razem z Bogiem zdecydować na to. Nie ma jakiejś ścisłej reguły. 50% czas dla Boga i 50% czas dla służby albo dla pracy. Nawet Twoja praca ma być wykonana dla Boga i Twoja szkoła. Bóg Ci da pomocy w tym, nie ja. Tylko módl się o tym i zdecyduj sama. Módl się, Bóg Ci da rozum. Tylko upewnij się, że nie marnujesz swój czas na głupoty jakieś. I jest taka różnica między religią i wiarą. I religia może być wśród protestantów. To nie jest tylko katolicy. Może być protestantin i też nie być nowonarodzony, bo polegasz na swoje własne uczynki. Jak Jezus przyszedł na świecie, to ludzie już miał taką oporność do nauki biblijnej i Jezus mówi, że tak będzie. Trzeba wychodzić do nich i głosić prawdę. I oni są ludzie, co zmieniają świat. I jeszcze raz to przez taki fałszywy wierzący, ale uważam, albo taki, co udają, że są wierzący. Bo jak ludzie widzą prawdziwe wierzący, to nie są przeciwko Bogu i wiele się nawracają. I niestety, tak jak Jezus mówił, że wiele nie nawrócą się. Dlaczego Bóg kocha pytanie? No to im powiedziałem, bo On ma wszystkie odpowiedzi. Masz jakieś pytanie? Zapytaj Boga. I w danym czasie, ja kiedyś miał takie pytanie, miał poważne pytanie i Bóg mi dał odpowiedź. A kiedyś miał takie pytanie, co nawet nie chciałem pytać Boga, bo jest za proste. Dlaczego On stworzył robaki? Kto potrzebuje robaki? Ja wiem, że jest naukowa odpowiedź, że Ziemia ich potrzebuje. Tak? Ale tutaj w domu? Ja nie chciałem odpowiedzieć Boga, ja nie chciałem Jego pytać takie głupie pytanie, nie? Ale jednak dał mi odpowiedź. To słowa Jezusa o piekle. 3 razy powtarzał, to jest miejsce, gdzie robak nie umiera. Nie mam inne pojęcia o piekle przez słowa Jezusa. To jest miejsce, gdzie to jest ogień inny. To nie jest taki ogień, co spali. To jest inny ogień, że te osoby jeszcze żyją w piekle. Ale w innym formie, ja filozoficznie mówię dla siebie. Bóg może dać ci odpowiedź, jeżeli masz jakieś poważne pytanie w życiu, filozoficzne czy coś takiego, to jest odpowiedź często w Piśmie Świętym i Bóg da odpowiedź na wszystkiego. Jeżeli poważnie traktujesz Go i masz jakieś pytanie do Niego. Takie zasady, że jeżeli ja mam jakieś poważne pytanie, ja zawsze zostawiam miejsce dla Boga, żeby On odpowiedział na te pytanie. I zawsze dostałem odpowiedź na te pytanie. Nie ma sensu taki rozrabiać z dziewczynami albo z chłopakami tak na jednej noc i coś takiego, że to też jest zepsucie swoje własne psychikę i ciało. I jest coś takiego jak piękne małżeństwo. I jest coś takiego jak piękne małżeństwo, które rodzi piękne rodziny, nie? Kto chce mieć piękne rodziny kiedyś? Myślę, że nikt tutaj mówił, nie chcę. Ja chcę mieć brzydkie dzieci i nie dbam, jak moja żona wygląda. I ten naukowiec to mówi, ja zgadzam się z nim. On jest bardzo znany w Ameryce, wierzący. On mówi, że dzieci najbardziej chcą od ich rodzicy znać, że oni kochają się. Nie, że oni są kochani, ale że ich rodzice się kochają. Bo jak mama i tata się kochają, to oni jakoś czują, że oni będą nas też kochać. I naprawdę są dobro dla nas. A jak mama i tata się nie kochają, to jest zawsze taki strach. Często dziewczyny są za szybko się żenić. Są takie wyjątkowe dziewczyny, co mogą się ożenić, jak oni są 18, 19. To są wyjątki. Wyjątki, 21. Ale może jest lepiej czekać, aż do masz 23, 22, 24, żeby nigdy tak ożenić się, bo bardzo chcesz się ożenić. I do pierwszego, który ci zapyta, to powiesz, okej. No to jest, zawsze powiedz im no, nie. Nawet jeżeli chcesz mówić tak. Jeżeli to ma być twój mąż, to na pewno drugi raz zapyta ci. Jeżeli nie zapyta się drugi raz, to był jakiś fałszywy człowiek. Trzymajcie stosunki między sobą poważnie, dopóki nie jesteście małżeństwem. Nie zaczynajcie ze sobą robić takie rzeczy, co robią w małżeństwie. Nawet całowanie się i to wszystko trzeba uważać i lepiej poczekać. Będzie jedna dla ciebie. Nie będzie jeden dla ciebie. I Bóg może brać udział w tym, jeżeli chcesz. I ja tylko powiem, że Bóg lepiej wybiera niż my. On ci lepiej wybierze kogoś niż sam siebie. Ale jeżeli chcesz najlepszą dziewczynę chłopaku, albo dziewczyna chłopakiem, to może on musi ciebie zmienić trochę też, nie? Bo jeżeli chcesz najlepszego, to musi się podnosić trochę. To także czasami człowiek musi czekać. Jeżeli naprawdę masz się żenić, Bóg ci może pomóc w tym i większość macie się żenić. To może być nawet tak 95% czy więcej, że mają się żenić. Rzadko tak jest, że ktoś ma być celibatem dzisiaj. To miał jakiś, jeszcze ma jakiś sens i są ludzie, co nie żenią się i to jest okej, tak, jeżeli mają takie powołanie, jeżeli tak chcą żyć, ale jeżeli chcesz się żenić kiedyś, to przygotuj się duchowo i zajmuj się sprawami Bożymi. Każdy z nas tylko potrzebuje jednej osoby. Nie potrzebujesz 12, tylko jednej osoby. I ta osoba znajdzie się w dobrym czasie. Zajmuj się sprawami Boga i Bóg jest to bardzo dobry dla nas. Gdyby byłeś bardzo chory, to oczywiście my wszyscy będziemy modlić się dla ciebie i Bóg ci może wyciągnąć z tego, ale tak samo my wszyscy umieramy. Wszystkie ludzie, których Jezus uzdrowił, są w niebie. Oni umarły, nie? Uzdrowienie jest więcej czas na ziemi. A jest takie pytanie, jak umierasz. Bóg ma takie pytanie dla każdego, jak umierasz. Dlaczego mam ci dać więcej czas? Co robiłeś z ostatnimi latami? Dla kogo żyłeś? Dlaczego ci mam dać więcej lat? I musisz się zastanowić, nie? Ale ja nie żałuję służenia Pana. Ja nie żałuję, ja mogłem coś innego robić swoim życiem. Ja przyjechałem do Polski w 1974 roku pierwszy raz. Pracowałem, kiedy musiałem pracować. Ale też misyjnie może pracuję, może 20-25 lat. I tak samo pracowałem 20-25 lat za pieniądze. I miałem dobre prace. I Bóg troszczy się o nas. On zajmuje się z rodziną, zdrowiem, z pracą, poparciem, jeżeli musisz iść na misję jakieś. I zdrowiem, i oczywiście najważniejsze nasze zbawienie. Tak, pamiętajcie, że nikt nie jest ważniejszy dla Boga niż każdy z was. On nas kocha wszyscy tak samo. Nie myśl, że On kocha kogoś więcej. To jest łatwo tak myśleć, że inni ludzie, Bóg zajmuje się z nimi. On tak samo ciebie kocha. Bądź cierpliwy. Wszystko. Wszystko On może ci dać. Jak przychodzimy do Boga, przychodzimy z pustymi i brudnymi rękami, otrzymujemy przebaczenie i nowe życie, otrzymujemy od Boga pomocy. On sam powiedział i nawet wiele, co mówią, że oni są Jego, to są ludzie, co znali Jego. Powiedzą mi, Jezusa, Panie, Panie, wykonaliśmy, prorokowaliśmy, obojętnie, my i zbawienie polega na On to nie ja, to Chrystus we mnie. My przychodzimy, wracamy do Boga przez wiarę. Niektórzy ludzie pytają, to jest za mało. Wiary? Tylko wiarę? Wierzyć? Ale ja przypominam, że przez niewiary wszystko rozpadło się. To, co się stało dla Adama i Ewy, to nie było, że oni zjadły jakiś owoc. Oni nie wierzyli Boga. i uwierzyli kogoś innego, tak? I to był ich błąd. I przez niewiarę oni wszystko zepsuli. A przez wiarę Bóg nas zbawia. I to i wiara nie jest dobrym uczynkiem. Bo nawet jest napisane w Rzymian, na końcu 9 rozdziale, że będą tacy, co nie będą usprawiedliwieni, bo oni myślą, że to jest z uczynków zamiast wiary. Wiara jest tylko, ja ufam Ciebie, ja taki lubię przykład wiary, że ja spinam się na wielką górę. Są trzy sznury. Spinam się cały dzień. Jeden sznur reprezentuje dobre uczynki, drugi religia, kościół. I idę do góry, idę. I chcę iść do góry i to jest, na górę jest zbawienie. I ta góra jest taka wysoka, nie widzę szczyt, bo tam są chmury naokoło tej góry. Ale szczyt jest tak połowę drogi do nieba, do księżyca. Tak wiele, wiele mil. Nigdy nie dojdę w swoim życiu do tej góry. I tak Jezus stoi w dolinie, ręce otwarte i mówi: skakaj na dół, puść, ja ci złapię. I ten, co puści i idzie do ręce, on nic nie, tylko okej. I ląduje w ręce i jest zbawiony. I Jezus fruwa do góry i bierze jego na górę. I to jest zbawienie. Że Jezus nam nosi do zbawienia. My sami siebie nie możemy zbawić. Nic nie możesz zrobić na swoje zbawienie, oprócz wierzyć Jego. I Jezus dał takie przykłady. Oczywiście złodziej na krzyżu. Nic dobrego nie zrobił. Tylko uwierzył. Przyznał się, że jest grzesznikiem. Uwierzył Jezusa. Panie, pamiętaj mnie, jak będziesz w swoim królestwie. I Jezus powiedział mu: dzisiaj będziesz ze mną w raju. No to wszyscy znają ten werset, ale możesz to wierzyć. To jesteś, kim jesteś. Każdy z nas w pewnym sensie jest podobny do tego złodzieja. Może kiedyś w swoim życiu coś ukradłeś. Nie wiem, czy to jest prawda. Ja mogę się przyznać. Ja byłem małym złodziejem, jak ja byłem dzieckiem. Nie ma wśród nas święty. Ten złodziej nic dobrego nie zrobił, tylko uwierzył i dostał obietnicę od Boga, co w sumie Jezus ma dla nas wszystkich. Dzisiaj, jak wierzysz mnie, będziesz ze mną w raju. Nie służyłeś na to, nie możesz służyć na swoje zbawienie. Zbawienie jest za bardzo kosztowne, kosztuje więcej niż wszystkie pieniądze na świecie. A drugi przykład jest taki człowiek, który był nauczycielem Żydów, nauczycielem faryzeuszów. Miał na imię Nikodem. Nikodem był nauczycielem i on coś znał, on widział coś w Jezusie, że Jezus jest ten, który był prorokowany. I przyszedł do niego, pytał, jak mogę być pewien, że ja pójdę do nieba, do Królestwa Bożej. Jezus mówił do niego: musisz się narodzić na nowo. Rozmawiali na ten temat i Nikodem go pytał: na pewno nie mogę wejść do mojej mamy, o co ci chodzi? Jak mogę się narodzić na nowo? I wtedy Jezus mu dał taki przykład, co ja by dał do dzieci.
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy.
I co się stało? On znał tej historii. Tam w tej historii leżyły cała grupa Żydów, nie wiem ile, może mogło być milion, co leżyły na twarz i umierały. I ci, co podnieśli swoje głowy i patrzyli na tego węża, na kija, żyli, a resztę umarły. Także był taki słynny ewangelista, co miał takie kazanie: podnieś głowę i patrz. I tak jakby Mojżesz powiedział tylko takie słowa: podnieś głowę i patrz. I te, co wierzyli, żyli, a te, co nie wierzyli, umarły. Bóg zmienia nas, kiedy wierzymy Go, rodzi u nas nowy duch i daje nam nowe siły i nasze oczy się otwierają. Inaczej patrzymy na wszystkich i na świat.